Pan z wami.
Słowa
Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, najpierw taka myśl, niekoniecznie może rekolekcyjna, a raczej pewne doświadczenie z początku tej mszy świętej. Tak kiedyś, może to jest pewna też moja słabość, że ktoś mi powiedział, że lubię się czepiać szczegółów. Nie, być może, ale rzeczywiście staram się nieraz zwracać uwagę na takie pewne niuanse. Jak na przykład założę słuchawki i słucham jakiegoś utworu, to oprócz tego, że staram się go wysłuchać, to zwykle sobie wybieram jakiś instrument, taki dominujący albo niedominujący w każdym razie, i staram się słuchać tego jednego dźwięku, dźwięku jednego instrumentu. I tak dzisiaj tutaj, kiedy panowie akompaniowali temu wołaniu: Panie, zmiłuj się nad nami, a panie tam rzeźbiły głosami, to mi się pojawiła tam taka wschodnia nutka takiego zaśpiewu pewnego i pomyślałem sobie, jak to dobrze, że my jesteśmy ludźmi wschodu. Właśnie tutaj na styku tych kultur, może nawet nieraz nie jesteśmy tego świadomi. I myślę sobie, że nasza wiara też dzięki temu jest w pewien sposób specyficzna. Ja co prawda urodziłem się w centralnej Polsce, no ale to taki drobny epizod, bo wkrótce już zostałem z rodzicami przetransportowany właśnie tutaj na ziemię lubelską, więc cały czas tutaj dorastałem. I teraz im starszy jestem, tym im bardziej się przyglądam też swojej wierze, to widzę, że ona jest tak właśnie konstruowana pod wpływem dwóch takich tendencji. Z jednej strony to jest ten taki łaciński, rzymski racjonalizm, pewien legalizm taki, wszystko w porządku, a z drugiej strony właśnie ta wschodnia dusza, która nie lubi paragrafów, nie lubi ograniczeń, tak ona by sobie chętnie gdzieś tam pochulała, pounosiła się ponad pewne konwenanse, właśnie wlazła tam, gdzie inni mówią, żeby nie wchodzić. Taka pewna ciekawość, ciekawość wiary, ciekawość świata. I myślę sobie, że to, że właśnie jesteśmy tutaj, że nas Pan Bóg posadził właśnie w tej części Polski, w tej części Europy, w tej części świata, to za to powinniśmy być naprawdę bardzo, bardzo Panu Bogu wdzięczni, bo wydaje mi się, że właśnie więcej możemy pojąć, więcej możemy doświadczyć i mamy szersze pole do wyrażenia też swojej wiary. Dzisiaj podążamy dalej w tej szkole Słowa Bożego za tym, co mówi Chrystus, i dotykamy dzisiaj pewnego ważnego, istotnego problemu naszego życia, a mianowicie pewnej wartości, która jest dla nas szczególnie cenna, za którą ludzie potrafią oddawać życie, o którą potrafią walczyć bardzo zaciekle, potrafią się bić, którą sobie bardzo wysoko cenią, a tą wartością jest wolność. Przypomina się nam zapewne słynne stwierdzenie świętego Jana Pawła II, wypowiedziane podczas jednej z jego pielgrzymek do ojczyzny, już w tym czasie, kiedy Polska mogła cieszyć się tą wolnością odzyskaną, czy odzyskiwaną po 1989 roku. Papież wtedy powiedział, że wolność jest taki szczególny dar, który jest nam dany i zadany. Wiemy, że Jan Paweł II, Karol Wojtyła to był wybitny erudyta, i mi się to bardzo zawsze podobało, że on o pewnych rzeczach mówił, używając zasadniczo tych samych określeń, ale szukał pewnych właśnie takich niuansów. Coś określał jednym sformułowaniem, żeby za moment wzmocnić jego znaczenie, posiłkując się jakimś innym podobnym słowem. No i tutaj w tym krótkim stwierdzeniu chyba dotknął istoty sprawy. Wartość wolności jest nam dana, jest zatem pewnym darem, czymś, co pochodzi spoza nas, czymś, co zostaliśmy wyposażeni jako rodzaj ludzki. A z drugiej strony jest czymś, co zostało nam zadane, jak praca domowa, pewna rzeczywistość do wypełnienia. I właśnie tutaj słowo wypełnić. Przypomina mi się taka wypowiedź z Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić, bo ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, póki się wszystko nie wypełni. Właśnie, co znaczy wypełnić? Z jednej strony możemy powiedzieć właśnie coś zrealizować, doprowadzić do pewnej pełni, do tego finalnego stanu zamierzonego, a z drugiej strony wypełnić. No właśnie, takie mam skojarzenia stomatologiczne. Wypełnienie w zębie się robi, tak? Trzeba tam jakieś ubytki. Właśnie, czyli Chrystus też mówi, przyszedłem wypełnić to prawo. Wszystko to, co do tej pory słyszeliście, chcę to zrealizować, chcę pokazać, że to jest możliwe. To jest przecież część tej historii zbawienia. A z drugiej strony uzupełnić o to, czego brakowało do tej pory. I tak, kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że rzeczywiście Jezus jest bardzo mocno osadzony w całym Starym Testamencie. Nie przychodzi dokonywać rewolucji, o którą go oskarżają faryzeusze i uczeni w piśmie. On przychodzi, aby to wypełnić, aby niejako uzupełnić o to wszystko, co i tak już było, ale z czego ludzie do końca sobie sprawy nie zdawali. By pokazać to w pełnym, prawdziwym świetle, żeby oddać tej rzeczywistości właśnie to, czym ona tak naprawdę jest. Tak czytam też dzisiejszą Ewangelię. Jezus rozmawia z Żydami, którzy mu uwierzyli. Tak? Czyli są to już ci Żydzi, którzy uznają, że Jezus jest tym Mesjaszem. I mówi do nich takie słowa: jeżeli będziecie trwali w mojej nauce, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Jezus mówi do wierzących. I co słyszy teraz w odpowiedzi? No słowa sprzeciwu. Jak to? Jak to będziecie wolnymi? Przecież jesteśmy wolni. My? Potomstwo Abrahama? O czym ty, człowieku, mówisz? O jakiej wolności? My nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Słuchajcie, jest niesamowite. Co się z człowiekiem może porobić, nawet wierzącym? Jak może odlecieć? Jak może zgłupieć? Jak to nie byliśmy poddani w niczyją niewolę? A Egipt? A Babilon? Toś ta już chłopy pozapominali? Skleroza was dopadła jakaś? Z pokolenia na pokolenie przekazywaliście sobie te prawdy, będące jedną z prawd tożsamościowych, że z tej niewoli właśnie zostaliście wyprowadzeni przez Boga, cudownie przez Morze Czerwone, przeprowadzeni przez pustynię, byście mogli dojść do ziemi obiecanej. Zapomnieliście o tym upokorzeniu, upodleniu? A no właśnie, no zapomnieli najwyraźniej. Jezus mówi, to nie jest tylko kwestia zewnętrznych ograniczeń. Tego, że byliście czyimiś niewolnikami, to, że byliście sprzedawani w niewolę, to, że byliście traktowani jak ludzie drugiej, trzeciej, dziesiątej kategorii albo w ogóle jak nieludzie. Nie ten rodzaj niewoli jest tym, co wam najbardziej zagraża. Wy, mówiący o wolności, nie macie świadomości tego, jak bardzo jesteście zniewoleni. A przez co? Ano właśnie przez grzech. Przez to świadome i dobrowolne odwrócenie się od Boga, wzgardzenie Jego słowem, Jego prawem, Jego przykazaniami, zamknięcie się na Jego obecność, przywiązanie się zbytnie do tych rzeczywistości skończonych, tych rzeczywistości materialnych, rzeczywistości czysto ziemskich, do tego, co pozornie tylko może napełnić ludzkie serce jakimś szczęściem. I tutaj myślę, że ilustruje to w pewien sposób historia, której wysłuchaliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Daniela, kiedy to trzech mężów o pięknych imionach Szadrak, Meszak i Abednego stają przed królem o jakże pięknym imieniu Nabuchodonozor, taki łamacz językowy. I król mówi: panowie, jak w ogóle śmiecie nie czcić bóstw, które ja nakazałem czcić? Nie chcecie oddawać pokłonu złotym posągom, które postawiłem. Macie teraz oto szansę zmazać z siebie tą winę i kiedy tutaj będą brzmiały instrumenty, upadnijcie na twarz, oddajcie pokłon posągowi, który uczyniłem, bo jeśli nie, będzie z wami cienko, oto piec rozpalony, tam dokończycie swojego żywota. Ciekawa odpowiedź Szadraka, Meszaka i Abednego, ludzi doświadczonych takim kuszeniem. No właściwie co by im szkodziło? Przecież można zachować wiarę w sercu, a tutaj dla świętego spokoju pójść tam, zapalić jakieś kadzidełko, jakąś świeczuszkę temu złotemu cielcowi, doskonale do końca wiedząc, że to jest tylko zwykły kawałek jakiegoś tam, może nawet szlachetnego, ale złomu. Wielu ludzi niestety potrafi iść na tego rodzaju kompromisy, usprawiedliwiając siebie, że nic złego się przecież nie stanie, a mogę uniknąć czy ja, czy moi bliscy jakichś nieprzyjemności, jakichś niemiłych konsekwencji. Co mi szkodzi? Tymczasem owi trzej mężowie mają odwagę właśnie stanąć w prawdzie. Dlaczego? Bo są ludźmi wolnymi. Tylko wolny człowiek, autentycznie wolny, potrafi stanąć w prawdzie i jest przekonany o tym, że ta prawda go wyzwoli. Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. To jest bardzo po dżentelmeńsku napisane, aby mu powiedzieli: tak, w ogóle nie musimy z tobą rozmawiać. W ogóle nie interesuje nas twoja oferta, absolutnie. Dlaczego? Dlatego, że nic nam nie możesz zrobić. Bo jeśli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z tego rozpalonego pieca, to wyratuje nas z twojej ręki, królu. A jeżeli nie, nawet jeśli się to nie zrealizuje, nawet jeśli mamy u nas te płomienie w tym piecu pochłonąć, to wiedz, że tak czy inaczej nie będziemy czcili twojego Boga ani oddawali pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. I cóż za wielka wiara tych ludzi, którzy rzeczywiście posłani do tego pieca przechadzali się swobodnie pomiędzy tymi płomieniami, zostali przez Boga wyzwoleni i to ich cierpienie, to ich doświadczenie, ten ich bunt przeciwko władzy królewskiej okazał się być zbawienny dla samego Nabuchodonozora. Ponieważ on zaczął czcić Boga Szadraka, Meszaka i Abednego, umocniony czy jakoś przekonany tym właśnie świadectwem owych trzech mężów, którzy pokładali swą ufność, nawet przekraczając nakaz królewski, byli gotowi oddać swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. No właśnie, czy my potrafimy choć w jakimś stopniu naśladować takie szlachetne postawy? Właśnie, czy tak rozumiemy wolność? Czy dla nas wolność jest rzeczywiście tym objawem służby prawdzie? Tam, gdzie nie ma prawdy, tam nie ma wolności. Tam jest tylko, o, to jest dobre słowo, samowola. Właśnie myślę, że współcześnie, ale nie chcę powiedzieć, że to jest tylko przywara naszych czasów, w których żyjemy. To się obserwuje co i rusz w historii. Właśnie łatwość do pomylenia tych dwóch rzeczywistości, do utożsamienia wolności z samowolą. Wolno mi wszystko, mogę wszystko, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, co mam czynić, to ja jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, to ja sam jestem Bogiem, z własnego prawa biorę nadania i z własnej woli sam się zbawiam, jak śpiewali szczęśliwie minieni komuniści w swojej słynnej międzynarodówce. Tak. Ułuda właśnie taka bycia człowiekiem samowystarczalnym, alfą i omegą, początkiem i końcem swojego życia i rzeczywistości, którą tworzę. Tymczasem Chrystus ukazuje nam tutaj prawdziwą hierarchię tych dóbr i tych wartości. Mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. O jakiej prawdzie mówisz, Panie Jezu? Czy to jest prawda tak, jak ją rozumiał Arystoteles, na przykład zgodność rzeczy z rzeczywistością? Czy to jest ta prawda, o której mówili inni filozofowie, której poszukiwali mędrcy na wschodzie i zachodzie? Musimy te słowa odczytać w świetle innych słów Pana Jezusa. Kiedy Jezus mówi, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Czyli przeczytajmy te słowa, poznacie mnie, który jestem prawdą i ja uczynię was wolnymi. Poza Bogiem nie ma dla człowieka wolności. To jest nawet logiczne. No jeśli Pan Bóg nas rzeczywiście stworzył, jeśli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i Bóg nie podlega żadnym ograniczeniom, jest czystą wolnością i nie ma w Nim wolności polegającej na nadużywaniu, czyli prowadzącej do zła, to w nas też jest odblask takiego pragnienia. I każdy z nas w głębi swojego jestestwa, swojego człowieczeństwa, swojej duszy, takim chce być właśnie człowiekiem, wolnym w prawdzie, bez cienia fałszu, bez zakłamania. Pytanie natomiast jest, dlaczego od czasu do czasu zdarza się nam, że idziemy na taki kompromis ze złem? Że próbujemy właśnie, jak to mówi przysłowie, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Ktoś mówi, to trzeba dzisiaj inaczej, Panu diabłu świeczkę, a Panu Bogu ogarek. Tak się. I tu hierarchia trochę pozmieniała. Pan Bóg otrzymuje czasami tylko takie resztki z naszego życia, naszego czasu, takie ochłapy, żeby tak bardziej to dosadnie powiedzieć. Właśnie dlaczego? Mówimy, bo jesteśmy skażeni tym grzechem pierworodnym. No ale mówią, Chrystus wyzwolił. Tak, Chrystus mnie uczynił wolnym. Ja zostałem wyzwolony z mocy tego grzechu. Ale to nie znaczy, że ja jestem teraz marionetką w ręku Boga. Ta wolność jest dana i zadana. Jest w pewnym sensie też wartością dla mnie niebezpieczną, jeśli nie będę jej właściwie rozumiał i realizował, bo ona mnie może sprowadzić na manowce, stając się samowolą. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, wolności prawdziwej, wolności, która wiedzie właśnie ku prawdzie, ku dobru, która niczego nie zakłamuje, niczego nie przeinacza, wszystko ukazuje takim, jakim to jest. Wolność, która też utożsamia się, czy bierze jako siostrę inną wartość pod tytułem odwaga. Zobaczmy, jaką odwagą wykazują się Szadrach, Meszach i Abednego, ale też jaką odwagą wykazują się bohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Z jednej strony owi Żydzi wierzący w Jezusa mają czelność stawiać takie tutaj pretensje Jezusowi. Z drugiej strony podziwiamy też odwagę Syna Bożego, który właśnie w imię prawdy i wolności nie zamierza na żaden kompromis iść, ale wyraźnie stawia im prawdę przed oczy. Wyraźnie im mówi, gdzie jest ich błąd. Że to powoływanie się na autorytet Abrahama to są puste słowa. Wy tutaj składacie takie piękne deklaracje, ale nie robicie tego, co czyni Abraham, na którego się powołujecie. Naśladujecie raczej czyny waszych ojców, którzy takich jak Abraham i inni prorocy prześladowali i przyprawiali o śmierć. Dlaczego? Bo mówili rzeczy niewygodne. Prorok to nie jest przepowiadacz przyszłości. Słowo profeta oznacza usta Boga. Jest ktoś, kimś Bóg się posługuje dla głoszenia swojej prawdy. I tylko człowiek wierny tej Bożej prawdzie może stać się wiarygodnym i będzie się uwiarygadniał poprzez swoje czyny. Pan Jezus zresztą w innym miejscu Ewangelii też to powie. Jeśli nie wierzycie moim słowom, to wierzcie przynajmniej ze względu na moje dzieła. Tak to jest. My też mamy takie doświadczenie, nawet czysto ludzkie. Już wkrótce święty Paweł VI kiedyś powiedział, że świat dzisiaj nie tyle potrzebuje nauczycieli, bo mądrze gadających jest dużo, co świadków, czyli takich, którzy to mądre słowo potwierdzą też mądrym działaniem. To jest zawsze też taki wyrzut, który ja sobie bardzo często stawiam. Nieraz jak schodzę z kazania, im bardziej mi się wydaje, że było podniosłe, tym większego doła mam potem. Nie wiem, czy po co ja to mówiłem, albo tam, może przesadziłem, może za dużo, może przegadałem pewne tematy. To jest jednak kwestia wielkiej odpowiedzialności. Trzeba siebie pilnować we wszystkim. Także w realizacji wolności, w realizacji prawdy. Najgorszym zagrożeniem dla nas jest grzech. Grzech, czyli nadużycie wolności. Ludzie dzisiaj bardzo nie lubią prawdy o grzechu. To mnie dosyć dziwi, powiedziałbym, bo grzech jest pewnym rodzajem niedoskonałości, tak? Duchowej. Świat współczesny nie lubi żadnych form niedoskonałości. Poprzez to, że próbuje wyeliminować tak czy inaczej, na przykład niedoskonałych ludzi, co znaczy, że jest niedoskonały, nie pasuje pewnym kryteriom, które na jakimś etapie czasu ludzie określili, że człowiek nie spełniający takich czy innych standardów, no to mówimy, jest niepełnosprawny. Ja tam nie wiem, kto tak do końca jest niepełnosprawny. Czy dziecko, które ma na przykład zespół Downa, czy jakieś inne schorzenie, czy człowiek, który teoretycznie jest normalny, a zachowuje się po prostu jak idiota. No nie wiem. Nie powinniśmy tutaj takich granic stosować, tak? Powinniśmy szanować każdego człowieka, właśnie jako kogoś, kto podobnie jak my do tej prawdy został powołany, wyznaczony. Świat nie lubi prawdy o grzechu, nie lubi prawdy o niedoskonałości, z drugiej strony próbuje wszystkie niedoskonałości niwelować. Wystarczy pooglądać reklamy, strony kolorowych czasopism, tak? Wystarczy tu zażyć jakąś tabletkę, pigułkę, tu jakiś krem, koenzym, tak? IQ10, 20, 48 i 5, 10 lat. Wczoraj jakiś program nawet coś jakimi głupotami czasem zajmuję, że włączę, nie? I oglądam, jak się zrobić 10 lat młodszym, nie? Tam dzisiaj rano w śniadaniówce. Śniadaniówki lubię oglądać, bo one pokazują mniej więcej, czym się społeczeństwo interesuje. I pani pokazywała ćwiczenia na zniwelowanie sobie tutaj takich różnych podbródkowych zmarszczek, nie? Kazała napinać. No śmieszne to było bardzo. Myślę sobie, jeśli to ludzi denerwuje, że mam tutaj dwie zmarszczki więcej niż miałem, nie wiem, 5 lat temu, a kompletnie nie denerwują ich te zmarszczki duchowe, to, że człowiek nieraz naprawdę tam w środku przypomina, no trochę jak ten towar z supermarketów, ładne, piękne. Chociaż ja trzeba się tak czepiam supermarketu. Wczoraj kupiłem jakiś lek. 20 pastylek, a opakowanie takie, jakby 100 było w środku. Nie wiem, no, czy więcej miejsca ma zająć, dlatego cena jest do góry. Nie mam pojęcia. Ale to jest jakieś takie obrazy właśnie współczesności. Nadymane w środku puste tak naprawdę. Przepłaca człowiek za opakowanie w środku byle co. I że my się na to godzimy. No ale nawet jeśli, to czemu nie wzywa nas to też do jakiejś pracy duchowej. Nie chodzi oczywiście o duchowe makijaże, o przybieranie pozy człowieka pobożnego. To dewocja zawsze była napiętnowana, jest czymś wysoce szkodliwym. Ale przynajmniej jakiś drobiazg, jakiegoś namysłu nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Jezus do tego dzisiaj zachęca tych, z którymi wchodzi w polemikę. I stawia im tutaj bardzo logiczne zarzuty, dotykające, bezpośrednio trafiające w ich przekonania i w ich serca. Taka jest właśnie Ewangelia. Nie jest nigdy gadaniem ponad głowami. Jezus nigdy nie wygłasza okrągłych słów, ale zawsze mówi do konkretnego człowieka, dotykając jego problemów. Z ogromnym szacunkiem, także wtedy, kiedy zwróci się do jednego czy do drugiego, wyzywając go od grobów pobielanych, czy tak, jak się oberwało przecież swego czasu świętemu Piotrowi, no, jak się Jezus do niego zwrócił. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo jesteś mi zawadą. Człowiek, na którym potem Chrystus będzie budował swój Kościół. Nie bójmy się, jak czasami usłyszymy od Pana Boga takie mocniejsze słowo, może przez drugiego człowieka niekiedy. To jest naprawdę dla naszego uzdrowienia, dla naszej wolności, dla naszego stanięcia przed Bogiem w prawdzie, bycia sobą, nie udawania, nie ukrywania. To jest bardzo trudne. W świecie, który kocha dzisiaj pozory, tam, gdzie liczy się wizerunek tak zwany, konto internetowe ważniejsze niż niż świadectwo życia na jakimś portalu społecznościowym. Ludzie prowadzą podwójne życie, nie dlatego, że z kimś innym żyją, choć powinni żyć z tym, komu ślubowali, ale takie życie właśnie w tak zwanej rzeczywistości realnej i rzeczywistości wirtualnej. Tak, odgrywanie pewnych ról, pewnych scen, wchodzenie w czyjeś obce role. Jak bardzo to jest szkodliwe, to może my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dopiero trzeba będzie jakiegoś dłuższego czasu, żebyśmy doszli do wniosku, że ci, którzy przed tym przestrzegali, tak naprawdę mieli rację. Módlmy się o taką łaskę na zakończenie tych naszych rekolekcji wielkopostnych, by nasze życie upływało w prawdzie. Byśmy nie wstydzili się naszego chrześcijańskiego świadectwa wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Byśmy nie udawali, nie przesadzali, nie popadali w dewocję, ale byśmy realizowali to, czego Bóg od nas oczekuje, to, do czego Chrystus nas posyła w szczerości naszego serca, z miłością do Boga, do drugiego człowieka, w sposób naturalny, niewymuszony. Amen.